Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Izba lekarska, czy w naszej powszechnej opinii, czy rada lekarska, jak powinnam prawidłowo powiedzieć, jest obowiązana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki lekarskiej. I właśnie w naszej opinii takiej publicznej głównie tym się zajmuje, przestrzeganiem zasad etyki oraz sprawdzaniem, czy błąd lekarski został popełniony. To prawidłowe myślenie, czy jednak tych zadań rady lekarskiej jest trochę więcej?
Tak, słusznie pani to zauważa. To jest jak gdyby 2/3 działalności, pion odpowiedzialności zawodowej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej, lekarzy i sąd lekarski. Natomiast trzeci, no to jest administracyjny taki pion, który mamy rejestry, gdzie rejestrujemy lekarzy, gdzie kontrolujemy prawo wykonywania zawodu. Natomiast no jeszcze to rozszerzamy z racji tego, że to jest samorząd, więc dla lekarzy różne formy pomocowe, walka o to, żeby pracowało nam się lepiej, a przez to, żeby pacjentom też było lepiej i bezpieczniej.
Przejdziemy do tych właśnie skarg na błędy w leczeniu. Czy takie skargi również docierają do Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie?
Tak, sąd, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i sądy mają dużo pracy. Na bieżąco to można śledzić na naszej stronie internetowej, bo tam zawsze przy każdym zjeździe mamy monit, ile takich spraw jest, czego one dotyczą. Natomiast od niedawna Naczelna Izba Lekarska wprowadziła portal, gdzie orzeczenia sądowe są publikowane i tam możecie państwo przeczytać, czego to dotyczy, jakich spraw, czym się te sądy zajmują.
I również tam znajdziemy te sprawy podkarpackie.
Dopiero się wszystko zaczęło, ta publikacja, ale myślę, że takie orzeczenia też będą trafiały z Podkarpacia.
Jeżeli rozmawiam z przedstawicielem lekarzy samorządu, to od razu nasuwa mi się pytanie, dlaczego brakuje lekarzy w Państwowej Służbie Zdrowia, a prywatnie ta sytuacja z pozycji Podkarpacia trochę lepiej wygląda.
To jest problem bardzo skomplikowany. Niedobory kadry, które mieliśmy i które jeszcze mamy, bo jeszcze dalej brakuje. I jeszcze ten proces będzie długo trwał, dlatego że specjalizacja lekarza to jest 6 lat studiów i 5-6 lat specjalizacji, więc około 11-12 lat, kiedy możemy taką osobę wykształcić. Więc w perspektywie, no to musimy brać pod uwagę czas 25 lat, żeby odpowiednio te luki zapełniać. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? No ja mogę trochę na swoim przykładzie coś powiedzieć, bo w 97 roku zdałem jedynkę jako pediatra. Przez 3 lata nie pozwalano mi robić specjalizacji, bo twierdzono, że pediatrów jest za dużo. Czyli ktoś ocenił, nie wiem w jaki sposób, przeszacował, a teraz się okazuje, że likwidowane są oddziały dziecięce. Na Śląsku mój kolega prezes ma ogromne z tym problemy, bo dostępność opieki szpitalnej dla dzieci zdecydowanie się obniżyła. I kolejne rzeczy, które na to wpływają, no to kwestia, to co teraz też walczymy, czyli no fault tak zwany. To nie chodzi o to, żeby lekarz był karany, czy pacjent dostawał Bóg wie niejakie odszkodowanie, ale żeby to była współpraca, żeby to było podyktowane bezpieczeństwem pacjentów. No każdy z nas, tak jak pilot samolotów, nie idzie do tej pracy i nie kończy tych studiów z myślą, że będzie komuś szkodził. No pilot ma za zadanie dowieźć bezpiecznie pasażerów. Lekarz ma pacjentów doprowadzić do jakiegoś dobrego stanu, więc my to nazywamy klauzulą wyższego dobra i żeby pacjenci czuli się bezpiecznie.
Ale jest też tak, panie doktorze, że my jako pacjenci, wielu pacjentów ma z tym problem, no lekarze stwarzają pewne bariery i trudno czasami wszystko powiedzieć, wręcz są niemili dla pacjentów. Czy tutaj na tym poziomie też próbujecie pewne standardy wypracować, tak by ten lekarz rzeczywiście był naprawdę czasami rozmowa już lekiem na wiele chorób?
Ja znowuż pani redaktor dam przykład po sobie. 1/3 czasu spędzam z pacjentem, 2/3 z dokumentacją medyczną. Więc gdybym miał wystarczająco dużo czasu, gdybym się czuł wystarczająco bezpiecznie, to myślę, że na pewno inaczej tym pacjentem bym postępował, jak tylko mechanicznie. To też jest oczywiście część charakteru lekarza i na to też zwracamy uwagę, zwłaszcza ministrom kolejnym edukacji, szkolnictwa wyższego, ministrowi zdrowia, że nie wszyscy mogą na te studia też pójść. No, lekarz też musi mieć odpowiednie predyspozycje. Znowuż nawracając do tego pilota, no nikt z nas nie dostanie o tak o z ręki licencji pilota, tylko to muszą być odpowiednie predyspozycje.
I odpowiednie sito, bardzo gęste
tak, bo
sito.
To podnosi jakość i bezpieczeństwo.
I tak byśmy chcieli tak w przypadku i nauczycieli, i lekarzy, żeby było.
Dokładnie.
A z drugiej strony brakuje lekarzy i remedium między innymi na to, by było więcej specjalistów, na których czekamy w kolejkach właśnie tych NFZ-owych, ale nie tylko. Miały być te zwiększone limity na rezydentów. To Ministerstwo Zdrowia ustala. Coś tu drgnęło. Jest więcej możliwości specjalizowania się.
Stopniowo zwiększa się ta ilość miejsc specjalizacyjnych, rezydenckich, ale w dalszym ciągu wydaje się, że jest to niewystarczająco. Są dziedziny bardzo oblegane, gdzie jest 60 kandydatów na jedno miejsce. Są troszkę mniejsze, ale jest w dalszym ciągu niedobór miejsc rezydenckich. No i na to zwracamy uwagę.
I ministerstwo reaguje, czy dalej...
Stopniowo tak.
Między innymi remedium też na to, co pan wspominał, na tą papierologię, która lekarzowi zajmowała bardzo dużo czasu, przez to miał mniej czasu, czy ma mniej czasu na rozmowę z pacjentem. Jest właśnie wypełnianie tych wszystkich dokumentów, e-zwolnienia, e-recepty, a teraz już mają weszły elektroniczna rejestracja do przychodni i poradni. Czy te narzędzia ułatwiają już lekarzom pracę?
Pandemia to pokazała, że jest to doskonałe ułatwienie pracy i podnoszenie jakości i bezpieczeństwa dla pacjentów. No, od tysięcy lat pomagaliśmy sobie nawzajem, pacjent, lekarz, i tak to w dalszym ciągu będzie. Natomiast to, o czym pani mówi, to są cały czas narzędzia. Tak jak aparat rezonansu czy tomograf, tak samo teleporada czy pisanie recept elektronicznie ma pomagać. Nie ma tworzyć patologii, tylko ma pomagać nam prowadzić pacjentów.
Jeżeli pani już wspomniała o patologiach, to od razu słowo receptomat mi się nasunął.
No niestety.
Też narzędzie, które miało doskonale pomóc w czasach pandemii właśnie tym pacjentom przyjmującym leki specjalistyczne, umożliwić tą szybką wizytę u lekarza. No i też się tu trochę bałaganu narobiło.
No tak, ja cały czas powtarzam, że dobrze by było, gdyby decydenci słuchali się profesjonalistów w tej dziedzinie. Takie rozmowy w tej chwili są prowadzone, one dotyczą leków przeciwbólowych między Naczelną Izbą Lekarską a Ministerstwem Zdrowia. Te rozwiązania, które w tej chwili ministerstwo, to są tak gdyby doraźne z tego co wiem, że tylko lekarz POZ-u będzie mógł to pisać. No to, no nie, my się na to nie zgadzamy, bo każdy lekarz, który ma specjalizację kompetentną, mógłby pisać takie recepty. Natomiast no, ważne jest, żeby on też wiedział, ile dany pacjent tych recept miał ostatnio, ile tych preparatów wykupił. No w dalszym ciągu ten system elektroniczny, informatyczny, on tego mi nie pokazuje. Ja muszę szukać, wchodzić i szukać, jakich recept pacjent potrzebował, jakie wykupił i na jakie leki. Więc to mi nie ułatwia pracy, no mając tylu pacjentów za drzwiami.
Czyli mogło się tak zdarzyć, przecież padło oskarżenia w sprawie receptomatów, że lekarz, nie mając świadomości, a chcąc pomóc, wypisywał receptę. Nie mówimy tu o nadużyciach, bo takie też były. Bo czas dotarcia do historii leczenia pacjenta no nie jest najłatwiejszy, mówiąc wprost.
Tak, no nie jest łatwy, ale też, no tak jak słusznie pani zauważyła, nadużycia były. No niestety kolegów w tej chwili szukają i badają ich rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. Sprawy trafiają do sądu, no bo nie jest możliwe, żeby jeden lekarz w ciągu godziny przyjął 100 czy 200 pacjentów. No żeby to było bezpieczne dla tego pacjenta, prawda? Więc w związku z tym też znowelizowaliśmy w maju na Krajowym Zjeździe Lekarzy kodeks etyki lekarskiej, żeby też te sprawy uszeregować u nas, unormować, żeby to było bezpieczne dla pacjentów.
No tak, by eliminować czarne owce, które niestety się w każdym środowisku mogą zdarzyć. I tutaj środowisko najlepiej wie, jak sobie z tym poradzić. Już pan delikatnie o tym wspomniał, o rezydentach. Rezydenci, właściwie żyliśmy ostatnimi wakacjami i poprzednimi strajkami rezydentów. Walczyli o wyższe pieniądze. Udało się.
Słusznie.
Ale to było słuszne, ale znowu w tym roku w kwietniu wystosowaliście jako wspólne środowiska medyczne apel do Ministerstwa Zdrowia, aby nie antagonizować właśnie całego środowiska, pielęgniarek, ratowników, rezydentów, czy też lekarzy specjalistów. Dlaczego ten apel został wystosowany?
No niestety nowelizacja płac od 1 lipca spowodowała to, że lekarz rezydent będzie więcej zarabiał od lekarzy specjalistów. No i tu ma pani też pytanie, odpowiedź na to pytanie, które wcześniej pani postawiła. Dlaczego lekarze nie będą chcieli pracować w publicznej służbie zdrowia. My mamy takie badania izbowe, gdzie no niestety 70% lekarzy gdzieś tam myśli, żeby zrezygnować z pracy w szpitalu. Więc no to można powiedzieć, że to są dane już nie niepokojące, ale zatrważające. Więc no antagonizowanie w ten sposób środowiska niczemu dobrego nie służy. Każdy z nas powinien godnie, dobrze i proporcjonalnie zarabiać. Ja nie mówię o jakichś niebotycznych kwotach. I pani pielęgniarka, i pan ratownik, i fizjoterapeuta, tych zawodów będzie coraz większy problem, bo ich jest coraz mniej w obsłudze ochrony zdrowia. Na to też zwracamy uwagę. Każdy powinien zarabiać godnie, dobrze i odpowiednio do swoich kwalifikacji oraz odpowiedzialności, to jest przede wszystkim.
No ale tutaj to apel też nas, pacjentów, bo jeżeli nam lekarze, pielęgniarki odejdą tylko do prywatnej służby zdrowia, to nie będzie komu leczyć, bo nie wszystkich stać na to leczenie. Dlatego życzymy sobie, żeby lekarze byli nieprzepracowani, nie musieli pracować i tu, i tu.
No dlatego zwracamy decydentom na to uwagę, w jaki sposób to można rozwiązać. Niestety, no często jest blokada.
Czasami papierologia na pozycji Warszawy z praktyką zupełnie tak, się rozmija.
Dokładnie.
Ale to niestety w każdym środowisku czasami tak bywa, dlatego no niestety trzeba używać słowa walka albo pilnowanie swoich interesów. Ja dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie, Krzysztof Marchewka, pediatra.
Dziękuję, dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.